Kijowa. ...442 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz, naszą audycję realizuje Michał Tęsny. Na niektórych częściach frontów na kierunku bachmuckim w wyniku działań sił zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie wycofały się na odległość do 2 kilometrów, poinformował dowódca wojsk lądowych Ukrainy Oleksandr Syrski. Tymczasem szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn narzeka, że istnieje poważne zagrożenie dla najemników w wyniku niepowodzenia na flankach. Według niego Wagnerowcy mogą być otoczeni. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny odmówił udziału w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. W liście do szefa komitetu tłumaczył to trudną sytuacją na polu walki. Czechy przekazują Ukrainie 2 sowieckie systemy obrony powietrznej KUP. Dostawa obejmuje również dużą liczbę pocisków, powiedział czeski prezydent. Ponadto Petr Pavel opowiedział się za dostarczeniem Ukrainie czeskich lekkich samolotów szkolno-bojowych L-159 z perspektywą ich ewentualnego dozbrojenia. Były prezes spółki Motor Siege Wiaczesław Bogusławiew, aresztowany na Ukrainie pod zarzutem kolaboracji z Rosją, poprosił o wpisanie go na listy do wymiany z Federacją Rosyjską. Od października 2022 roku Bogusławiew przebywa w areszcie śledczym. Były szef Motor Siege nie przyznaje się do winy. Kreml znalazł nowe uzasadnienie nieudanego planu zajęcia Ukrainy w 3 dni. Według rzecznika Putina Dmitrija Pieskowa tak zwana operacja specjalna przebiega powoli, ponieważ Rosja nie prowadzi wojny, ale rzekomo próbuje zachować infrastrukturę i ratować życie ludzkie. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. Jak czytam kolejne słowa Pieskowa, myślę, że to jest wyjątkowy cynik. Kiedyś pewnie będzie musiał za to też odpowiedzieć. A z nami w łączności jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. I ty zbyt literacko powiedziałeś o Pieskowie. Ja użyłbym innego słownictwa, ale no oczywiście na falach radia to chyba niemożliwe.
Są te momenty, Dmytrze, gdy możemy sobie porozmawiać też takim innym językiem, który być może niestety w tej sytuacji bardziej odpowiada rzeczywistości. Ale nie tylko język, ale rzeczywiście gdzieś trzeba myśleć o tym, jak tych drani doprowadzić przed Trybunał, jak doprowadzić do ich odpowiedzialności. Też za słowa, też za propagandę. Ale my nie tylko o słowach, nie tylko o propagandzie, ale też o Bachmucie mamy porozmawiać, bo cały czas oczywiście nasze oczy są tam skierowane, nie tylko oczy. Myślimy o tym, co się dzieje, mamy stamtąd informacje, ty masz stamtąd informacje, ale te informacje z tych ostatnich dni wydają się być optymistyczne. Jak to oceniasz, jak oceniasz te informacje o tym, że rzeczywiście ukraińskim wojskom udało się wreszcie nie tylko zatrzymać rosyjskie wojska, ale nawet odeprzeć na niektórych odcinkach frontu o 2 kilometry. Co to oznacza?
To oznacza, że mamy nareszcie dobre wiadomości spod Bachmuta i ja po prostu zacytuję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksieja Danilowa, który powiedział: wczorajsza wypowiedź naszego generała Syrskiego jest jak najbardziej prawdziwa. Przesuwamy ich krok po kroku, ale pamiętamy, że 41 kilometrów kwadratowych to obszar Bachmutu, jest wiele do zrobienia, jest miejsce do pracy. Nasze wojsko pracuje nad wszystkimi tymi kwestiami. Odnieśliśmy częściowy sukces. Wojsko składa oświadczenie. Wszystko zależy od wielu czynników. Nie poddamy Bachmutu i utrzymamy go tak długo, jak wojsko uzna to za konieczne dla realizacji taktycznych i strategicznych celów naszego wojskowego i wojskowo-politycznego przywództwa. To powiedział Aleksiej Danilow. Oprócz tego Aleksiej Danilow też powiedział o tym, że teraz wzrosła presja na Ukrainę, żeby jednak usiąść za stół rokowań z Rosją i mieć rozjem na umowach rosyjskich. Na to Aleksiej Danilow powiedział, że jeżeli Ukraina zacznie jakieś rokowanie, to będzie tylko i wyłącznie na umowach ukraińskich. To powiedział Aleksiej Danilow.
Ukraina nie chce rzeczywiście w tym momencie prowadzić negocjacji na warunkach tych proponowanych też przez niektóre państwa zachodnie z oczywistych względów. Ukraina ma prawo czuć się teraz mocniejsza, a na pewno czuje się mocniejsza niż oceniał ją świat rok temu. Przez ponad rok pokazuje, że może się bronić i robi to skutecznie. Dmytrze, pozostanie z nami na antenie. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze rozmawiając o Bachmucie powrócili do materiału, który prezentowaliśmy wczoraj, ale w ramach innego programu, ale mamy szansę posłuchać też na ten temat, co mówią żołnierze. Białoruska jednostka wojskowa na Ukrainie, pułk Kalinowskiego wraz z resztą armii przygotowuje się do kontrofensywy. Bojownicy czekają na rozkaz, tak powiedział nam ochotnik pod pseudonimem Lachwicz. Skomentował też brak broni u Rosjan, o którym mówi Prigorzyn cały czas. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
Nie mogę powiedzieć, że nie słyszę wybuchów. Wydaje mi się, że wróg ma dosyć amunicji. Nie wiem, w co gra Wagner, występując przeciwko armii rosyjskiej i sztabowi generalnemu. Jeśli nie mają wystarczającej ilości broni, to mam dla nich radę. Prigorzyn powiedział, że rzucają ich do mięsnych szturmów, ale jeśli wam coś nie pasuje, możecie zrobić tak jak w 1917 roku, kiedy miała miejsce rewolucja. Przyszła armia i zniszczyła cara za to, że ich nie szanował. Tutaj widzimy te same przesłanki, ale nadal siedzą cicho. Trudno jest powiedzieć, czy mają wystarczająco pocisku, czy też nie. Moim zdaniem mają wystarczająco dużo, ponieważ miasta są niszczone, rakiety latają, a ostrzały i naloty lotnicze mają miejsce w całym kraju. A na froncie jest naprawdę piekło.
Jakie
są nastroje wśród żołnierzy przed tą długo zapowiadaną kontrofensywą?
Контрнаступом.
У бойцов доброохотник за все добрый строй. Чому? Тому що вони приїхали робити гету...
Жовнежі і охотниці са в добрих настроях. Dlaczego? Бо приїхали робити добре справи, са ви властівим місцю. Dlatego не видзе жадних спричностей, прешкод, ані страху. Всі чекають. Єстечме звиклими людьми, виконуємо розкази. Чинимо добро не тільки для України, не тільки для Білорусі, але для цілого свята. Вірю, що Україна є зараз єдиною фортецею, яка повстримує то глобальне зло. Gdyby не Україна, Ukraina, to Rosja by się nie zatrzymała. Ruszyłaby dalej. Kraje bałtyckie, Polska i kto wie, jakie szaleństwo mają w głowach. Dlatego nastroje są bardzo dobre. Czekamy na rozkaz.
Krainy Balty, Polska. Ну, а хто їх там ведає, гэтых варіятаў, що у їх у голові, що там було далі. Там настрой вельми добрий. Чекаємо, загадав.
Białoruskiego żołnierza Lachwicza, walczącego w ukraińskich siłach zbrojnych, nagrał nasz reporter Iwan Sawanowicz. Cały czas jest z nami Dmytro Antoniuk. Dmytrze, żołnierze, którzy walczą nie tylko na tym kierunku bachmuckim, ale walczą w ogóle przeciwko Rosji, potrzebują też pomocy. Włączyłeś się w kolejne działanie pomocowe.
Tak, to jest działanie od Maksima Poliwka, którego też znasz, mój przyjaciel i wolontariusz w tej chwili, który próbuje teraz zorganizować rzutkę, pieniądze dla kupienia dla jednostki A3160, które znajduje się akurat na wschodnim froncie w Ukrainie. Pick-upa 4x4, który bardzo potrzebny teraz jest w misjach bojowych. Także jutro już ten filmik ma być w kanale YouTube w naszego radia. Także zachęcam do pomocy naszym żołnierzom, który już ze wszystkich stron ja słyszę już informacje o tym, że my jesteśmy na samym progu tej ofensywy. Ja słyszę to nie tylko od jakichś tam żołnierzy, dziennikarzy, a bezpośrednio akurat od żołnierzy i od ludzi ściśle związanych z frontem. No i to też usłyszeliśmy teraz w tym wywiadzie z białoruskim ochotnikiem.
O tej akcji pomocowej, której patronuje studio Kijów i Dmytro Antoniuk, będziemy cały czas mówili, na pewno powrócimy do niej w następnych wydaniach raportu z Kijowa i w programie wschodnim. I tak jak Dmytro powiedział, informacje też będą w naszych mediach społecznościowych, filmik też będzie dostępny na kanale YouTube. Zapraszam. Tak, znam osobę, która organizuje tę pomoc i wiem, że jest to jak najbardziej akcja wiarygodna i że należy ją wesprzeć, więc też Państwa do tego zachęcam. Dmytrze, pozostań z nami, bo teraz mamy w raporcie z Kijowa gościa, którego też dobrze znasz i Państwo dobrze znają, nie tylko z naszej anteny, bo Jan Piekło to przede wszystkim dyplomata, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam.
Panie ambasadorze, nie wiem, czy pan miał szansę i możliwość słuchać pierwszej części naszego raportu z Kijowa i sytuacji, a właściwie dzisiaj w dużej części też raportu z Bachmutu, ale jak pan ocenia te informacje o możliwym wyparciu Rosjan z ich pozycji, o cofaniu się Rosjan nawet 2 kilometry, podobno Rosjanie swoich pozycji musieli oddać, szczególnie też w kontekście tych wszystkich wypowiedzi Prigożyna, informacji o tym, że rosyjskie jednostki w Bachmucie się poddają, że Prigożyn nie ma swojej amunicji dla wagnerowców. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która jest przełomowa, jeśli chodzi o ten kierunek bachmucki?
No tak, bo skoro do dnia 9 maja, czyli święta sowieckiego, święta zwycięstwa, do tej pory nie udało się zająć Rosjanom Bachmutu, to jest powód do niepokoju po stronie rosyjskiej, a rzeczywiście są informacje już potwierdzone, że po pierwsze cała spora jednostka rosyjska uciekła z frontu, przestała wspierać wagnerowców, którzy znaleźli się w jakiejś trudnej sytuacji ponoć. Natomiast co jest ciekawe? Ciekawa jest wypowiedź rzecznika Kremla Pieskowa, który tłumaczy, dlaczego tak wolno idą sprawy w Bachmucie i dlaczego tak działa armia rosyjska. To jest po prostu wytłumaczenie godne Goebbelsa, że armia rosyjska w tej chwili no po prostu podejmuje działania, które mają za zadanie chronienie ludności i nie atakuje obiektów infrastrukturalnych, infrastruktury krytycznej i nie atakuje cywilnych obiektów i jest zainteresowana tym, żeby ocalić jak największą ilość istnień ludzkich i że to jest po prostu humanitarna twarz rosyjskiej armii. To jest po prostu niewiarygodne. Jak można w tej chwili coś takiego powiedzieć?
Ale gdy tak mówi Moskwa, to zazwyczaj ma jakiś cel w takich wypowiedziach i jest to działanie z jednej strony być może też nakierowane na własne społeczeństwo, ale chyba własne społeczeństwo, rosyjskie społeczeństwo ma już świadomość, co się dzieje na froncie, ale jest to też pewnego chyba rodzaju taka próba szukania wybiegów i usprawiedliwień w stosunku do Zachodu, który czasami nie wierząc, ale łapie się takich tłumaczeń, łapie się opowieści Moskwy.
No, może, że tak powiem, opinia publiczna na Zachodzie może się na coś takiego łapać, natomiast oficerowie wywiadów i ludzie, którzy się tym konfliktem zajmują profesjonalnie, tą wojną, to w to nie wierzą. Natomiast jest to prawdopodobnie sygnał wysłany w świat zachodni również, że Rosja jest na skraju przegranej, ewentualnego wycofania się, być może nawet panicznego wycofywania się z terenów okupowanych. No i że Rosja by była zainteresowana uruchomieniem w tej chwili jakichś rozmów pokojowych.
W Bachmucie mamy też do czynienia z zjawiskiem bardzo zaskakującym z tej perspektywy wewnątrzrosyjskiej. Prigożyn okazuje się, że staje się zbuntowanym wataszką, wprost atakuje Putina. Mówi o być może nawet konieczności odsunięcia czy zamiany Putina. Krytykuje Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, krytykuje rosyjską armię. Czy to jest jakiś dowód na to, że rozpoczęła się walka o schedę po Putinie, czy być może jest to jakaś ciężka do zrozumienia gra, w której jednak Prigożyn wcale nie występuje przeciwko Putinowi, tylko ma odegrać taką rolę?
Nie jest wykluczone, natomiast bez względu na to, jaka jest motywacja Prigożina, to świadczy o tym, że tam w armii rosyjskiej i generalnie w środowisku, w elicie kremlowskiej są jakieś ruchy i rzeczywiście należy myśleć w tej chwili o końcu epoki Putina, ponieważ ktoś musi ponieść odpowiedzialność za przegraną wojnę, a ta wojna już jest przegrana.
Tylko ta przegrana może być bardzo rozłożona w czasie, panie ambasadorze, bo my chyba w ogóle nie mamy wątpliwości, nie tylko od 24 lutego, ale pewnie od 2014 roku, że taka forma rosyjskiej agresji, że w ogóle rosyjska agresja musi być skazana na porażkę, tylko jeszcze do tej drogi, do tego ostatecznego zwycięstwa, no to mogą być miesiące, a może nawet mogą być lata.
No pewnie miesiące tak, rzeczywiście. No i są te ruchy ośrodkowe na Kremlu, ponieważ są stamtąd głosy niezadowolenia, szczególnie wśród oligarchów, których właściwie jest trochę tych bogatych oligarchów, to jest ich coraz mniej, bo tych, którzy byliby najbardziej niezadowoleni, no to już nie ma na tym świecie. Więc rzeczywiście. Natomiast Rosja prawdopodobnie usiłuje w tej chwili dokonać takiego manewru psychologicznego, żeby zabezpieczyć sobie przynajmniej część terytoriów okupowanych jako należących do Rosji. I tu przede wszystkim będzie chodziło o Krym.
Do naszej rozmowy, do wątku bachmuckiego chce się dołączyć Dmytro Antoniuk, który cały czas nas słucha z Kijowa. Dmytrze?
Tak, ja tylko chciałbym potwierdzić słowa pana ambasadora o tym, że jesteśmy też chyba na progu przegranej przez Rosję i świadczy o tym stan tej 72. Brygady Rosyjskiej Zmotoryzowanej, która akurat uciekła w jednym z odcinków frontu pod Bachmutem. Przypominam państwu, że akurat ta brygada, która była zorganizowana, zbierana w Orenburgu w Rosji, ona uciekła z Charkowszczyzny, kiedy tam była ofensywa ukraińska w jesienią ubiegłego roku. Dalej, to co pozostało od tej brygady było porzucono do obwodu Mikołajowskiego na południu Ukrainy. Kiedy tam doszło do kolejnej ofensywy ukraińskiej, to ta brygada też ucierpiała dużo i stąd też została wycofana to, co pozostało po brygadzie. No a po tym wszystkim to, co pozostało po tej brygadzie, było rzucono pod Bachmut. To wskazuje akurat na to, jaka jest sytuacja w wojsku rosyjskim, ale z innej strony też trzeba pamiętać, że jednak wojska tego jeszcze jest bardzo i bardzo dużo.
Jeszcze wątek bachmucki, zanim przejdziemy do kolejnej części i do kolejnego tematu. Potrzebujemy trochę czasu, tak stwierdził prezydent Zełenski, wyjaśniając, dlaczego Ukrainie nie spieszy się z kontrofensywą. Prezydent zauważył, że ukraińskie wojsko może iść naprzód i odnieść sukces z tym, co już ma, ale stracilibyśmy wielu ludzi. Może myślę, że jest to niedopuszczalne, więc musimy poczekać. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu. To są najnowsze wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, więc być może jednak Ukraina też nie jest jeszcze gotowa do tej pełnej kontrofensywy, panie ambasadorze?
No to jest też element gry psychologicznej, napięcia wywieranego na Rosję przez Kijów. A poza tym tam jest jeszcze prawdopodobnie za tym prośba Kijowa o rzeczy, które do tej pory nie zostały dostarczone. Chodzi o artylerię dalekiego zasięgu, rakiety. W tej chwili jest to obiecane przez Londyn. Pytanie jest, kiedy to na Ukrainę dotrze. No i jest oczywiście cały czas wątek w F-16, a wiadomo skądinąd, że już są ukraińscy piloci przeszkoleni w obsłudze F-16 samolotu.
Pułkownik Martin O'Donnell, rzecznik Dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce, stwierdził, że Ukraina otrzymała już 600 rodzajów zachodniej broni do kontrofensywy, ale rzeczywiście wśród nich nie ma F-16 i być może nie ma tej broni, która jest niezbędna. Panie ambasadorze, trochę chciałem, żebyśmy przenieśli się teraz z Bachmutu, z Ukrainy też na teren Rzeczpospolitej i relacji polsko-rosyjskich. Ostatnio znowu obserwowaliśmy aktywność ambasadora Federacji Rosyjskiej. Ciężko mi nawet ten tytuł wymówić, szczególnie gdy rozmawiam z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej. Mam świadomość, co oznacza słowo ambasador, ale Sergiej Andrzejew taką funkcję nominalnie pełni, jeszcze jest ambasadorem. Jest w Polsce. Znowu mieliśmy 9 maja dowód na to, że jest prowokatorem w Polsce bardziej niż ambasadorem. Dlaczego Polska wciąż trzyma Sergieja Andrzejewa, panie ambasadorze?
No tak, ja próbowałem wielokrotnie ten temat wywołać i w mediach społecznościowych, publicznie w mediach. I no, pewnie kryje się za tym jakiś cel, ponieważ w krajach bałtyckich zdaje się już nie ma ambasadorów i oczywiście zachowane są relacje dyplomatyczne na poziomie niższym. Natomiast tutaj prawdopodobnie może scenariusz jest taki, że ambasador Aleksiejew prawdopodobnie sam wyjedzie, ponieważ dostanie z Moskwy prośbę o to, żeby poprosił o konsultacje, pilne konsultacje w Moskwie. I to się może stać, ponieważ on poniósł klęskę. Rok temu został oblany czerwoną farbą i zrobił z tego wielką aferę, oskarżył Polskę o prowokację, o niechronienie jego immunitetu. Teraz został postawiony w sytuacji znacznie gorszej, ponieważ ustawiono tam przed pomnikiem żołnierzy sowieckich w Warszawie inscenizację, happening został zrobiony. Tam były miniaturki domów, były miniaturowe flagi ukraińskie i był również dźwięk syren, wybuch bomb, nagrane to wszystko. I jeżeli by chciał złożyć ten wieniec, to musiałby przez to przejść. A jakby przez to przeszedł, to by został sfotografowany z tymi flagami ukraińskimi i z tym wszystkim i to by była po prostu katastrofa wizerunkowa. On sobie na to nie mógł pozwolić, więc wymemrotał tam parę słów na temat walki z faszyzmem no i się oddalił.
Ale oddalił się, nie udało mu się ta w pełni prowokacja, która podobnie jak w ubiegłym roku była przygotowywana, zresztą środowiska, które organizowały tę akcję pod mauzoleum żołnierzy sowieckich apelowały o to, żeby nie reagować na Andrzejewa od samego początku, czyli żeby nie dopuścić takiej sytuacji jak w ubiegłym roku, gdy oblanie farbą rosyjskiego ambasadora okazało się gestem, który trochę stworzył problemów. W tym roku nic takiego nie było. Rzeczywiście Andrzejew został postawiony w ciężkiej sytuacji. Ten wieniec niesamowicie wyglądał złożony przed właściwie ukraińskimi flagami, ale panie ambasadorze, wielokrotnie w też przestrzeni publicznej pojawia się taki argument. Nie możemy doprowadzić do wyjazdu Andrzejewa z Polski, ponieważ stracimy polskiego ambasadora w Moskwie. Kto będzie reprezentował nasze sprawy w Rosji? W Rosji są Polacy. Musimy dbać o polskie interesy. Jak to rzeczywistości wygląda? Czy rzeczywiście z automatu nasz ambasador zostałby odwołany? Czy oznacza to zamknięcie naszej ambasady? Czy rzeczywiście nie byłoby możliwości reprezentowania polskich interesów na terenie Federacji Rosyjskiej?
No nieprawda, ponieważ polska ambasada by funkcjonowała nadal. Sprawę by nadzorował zastępca ambasadora, Charles Lafer. I no, nie jest to sytuacja niespotykana i nieznana w dziejach dyplomacji. Parę państw, mówię o krajach bałtyckich, one to już ćwiczą. Natomiast możliwości działań polskiego ambasadora w Moskwie są maksymalnie ograniczone. Także on, szczerze mówiąc, każdy jego krok jest śledzony. Prawdopodobnie no, wszystko, co tam jest, jest na podsłuchu. I nie ma takiej możliwości, żeby on mógł rzeczywiście pomagać skutecznie Polakom, którzy się na terytorium Rosji znajdują.
Krzysztof Krajewski, polski ambasador w Rosji, jest też osobą, która wydaje się, że gdyby wróciła do Polski, to wiele osób odetchnęłoby też z ulgą. Jego osoba wywoływała wiele kontrowersji w momencie, kiedy był nominowany na ambasadora. Jest to człowiek z przeszłością mocno perelowską, współpracą z Jerzym Urbanem. Gdzieś jest ta jego kariera naznaczona, więc może to dobry też pretekst, żeby dwie sprawy załatwić. Odwołać ambasadora z Moskwy, który no nie do końca chyba w taki sposób akurat symbolizuje Polskę, jak w tym momencie by wyglądało, i pozbycie się człowieka, który u nas, oprócz tego, że jest prowokatorem, to stał się też pewnego rodzaju integratorem polskich prorosyjskich środowisk. Przypomnę wizytę Sykulskiego u ambasadora Federacji Rosyjskiej, pana Siuka. To wręcz, nie wiem, czy pan ambasador ma takie skojarzenia, ale gdzieś przypominają się czasy przedrozbiorowe, gdy niektórzy polscy magnaci biegali do przedstawicieli Moskwy.
No, panie redaktorze, ma pan rację. Ja wierzę w to, że bardzo szybko po prostu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie nie będzie i Krajewski wróci z powrotem do Polski. Ja myślę, że to jest kwestia tygodni.
To jeszcze kwestia rakiety, która spadła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rakiety H-55, i chyba już teraz nie ma żadnych wątpliwości, że to rakieta rosyjska i rakieta wystrzelona przez Federację Rosyjską, bo nikt inny takiej rakiety nie mógł wystrzelić. Rakieta, która spadła prawdopodobnie na teren Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu, a my o sprawie dowiadujemy się w kwietniu. Premier twierdzi, że wcześniej o sprawie nic nie wiedział. Panie ambasadorze, co się dzieje?
No, to jest niedobry sygnał. Rzeczywiście ta sytuacja jest mocno niepokojąca. Ja nie jestem specjalistą do spraw wojskowych, ale mam wrażenie, że wystrzelenie tej rakiety, która prawdopodobnie nie była uzbrojona, miało za zadanie przetestowanie polskiego systemu przeciwlotniczego, przeciwrakietowego. I to się pewnie w jakimś stopniu udało. To nie chodziło o to, żeby ta rakieta wybuchła. Opinia publiczna powinna być traktowana poważnie i tu jednak w tej kwestii jakieś sensowne, wiarygodne wytłumaczenie powinno się bardzo szybko pojawić. A jak się pojawi, to ambasador Federacji Rosyjskiej po raz kolejny powinien być wezwany do MSZ-u w Warszawie i powinna mu być wręczona nota dyplomatyczna i być może efektem tego by było jego pożegnanie z Warszawy.
Nie ma pan wrażenia, że sprawa rakiety pod Bydgoszczą zmienia też spojrzenie na sprawę w Przewodowie, gdzie spadły rakiety? Wtedy stwierdzono, że to są rakiety, na początku mówiono o tym, że są rakiety rosyjskie, czy rakieta, bo nie było wiadomo do końca jedna, czy dwie. Później powiedziano, że to jednak rakieta ukraińska, bo przecież to niemożliwe, żeby Federacja Rosyjska ostrzelała nasze terytorium, a teraz jednak wygląda na to, że to jest możliwe, żeby rosyjskie rakiety na teren Polski spadały.
No i może właśnie dlatego ten temat nie został do tej pory, tej rakiety pod Bydgoszczą, wyjaśniony. Rzeczywiście zgoda i odnoszę podobne wrażenie do tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział.
Ambasador Jan Piekło, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze.
Dziękuję również.
Trochę takich kontrowersyjnych tematów udało nam się z ambasadorem poruszyć. Do studia wchodzi Małgorzata Klesz. To oznacza, że za chwilę będą wiadomości. W raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.